Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu live z cyklu Poznaj swojego wykładowcę. Zanim zaczniemy nasz wywiad, jeszcze bym prosiła o potwierdzenie w komentarzu na Facebooku, czy nas słychać, widać, wszystko w kwestiach technicznych jest w porządku. Będziemy za to bardzo wdzięczne. I tak, może zacznijmy od tego, jak będzie wyglądał ten cykl. Cykl spotkań Poznaj swojego wykładowcę jest prowadzony w ramach akcji This is Public Health Global. Więcej informacji na temat samej akcji już niebawem, bo też jest przewidziany osobny live dedykowany właśnie tej akcji. A dzisiaj mam nadzieję, że są z nami lub będą nas oglądać także tegoroczni maturzyści, kandydaci na studia, zarówno te pierwszego, jak i drugiego stopnia, ale także nasi obecni studenci, dlatego że to właśnie Wam jest dedykowany ten cykl spotkań, na którym macie właśnie okazję poznać zarówno swoich przyszłych, jak i obecnych już wykładowców. Jeżeli macie do nich jakieś pytania, serdecznie zachęcam do tego, żeby zadawać je w komentarzach na Facebooku. Odpowiedzi na pytania, będzie czas na te odpowiedzi pod koniec naszego live'a, naszego wywiadu. I myślę, że mój gość dzisiaj z chęcią na nie również odpowie. Ja się nazywam Dominika Dusza, jestem absolwentką zdrowia publicznego na naszym instytucie, a od października jestem także pracownikiem Instytutu Zdrowia Publicznego w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania i będę miała przyjemność poprowadzić ten cykl spotkań. Dzisiejszym moim gościem jest pani magister inżynier Urszula Zwierczyk, która pracuje z nami w Instytucie Zdrowia Publicznego w Zakładzie Promocji Zdrowia i E-Zdrowia. Dzień dobry pani Urszulo, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam Ciebie Pani Dominiko oraz wszystkich słuchaczy.
Witamy. To myślę, że może zacznijmy w takim razie od pierwszych pytań. Pani Urszulo, może na początek opowie nam Pani, jak wyglądała Pani ścieżka, zarówno ta naukowa, jak i zawodowa, zanim zaczęła Pani pracę w naszym instytucie.
Można powiedzieć, że takie pierwsze wzmianki dotyczące zainteresowania się zdrowiem publicznym były już w gimnazjum. Wtedy faktycznie pod skrzydłami naszej ukochanej pani pedagog uczestniczyliśmy w różnych akcjach związanych właśnie z promocją zdrowia, głównie wtedy w kierunku właśnie też żywienia. Ale wiadomo, jak to w młodym wieku, ciężko było o, można powiedzieć, bardziej rzetelne pogłębianie tej wiedzy. Taka właściwa ścieżka naukowa zaczęła się właśnie już na studiach i trochę tych studiów faktycznie było. Przede wszystkim tytuł magistra inżyniera uzyskałam z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Potem kontynuowałam naukę i uzyskałam tytuł magistra na kierunku dietetyka, ale oczywiście dalej wiedzy było mi mało, więc poszłam na kolejne studia już podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, aby właśnie mieć trochę więcej, można powiedzieć, źródeł wiedzy dotyczącej edukacji. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to już w trakcie studiów szukałam tych, można powiedzieć, punktów zaczepienia i współpracowałam ze szpitalami, współpracowałam z przychodniami, a praktycznie zaraz po odebraniu dyplomu założyłam własną działalność, własny gabinet, który prowadzę cały czas. I potem, można powiedzieć, bardzo szczęśliwym, przyjemnym trafem udało mi się zrekrutować właśnie do Instytutu Zdrowia Publicznego. No i jestem, można powiedzieć, świeżo upieczonym nauczycielem.
Świetnie, bardzo się cieszymy, że jest Pani z nami tutaj w instytucie właśnie. To naprawdę ciekawa ścieżka naukowa i zawodowa. I właśnie, proszę nam powiedzieć, czy warto łączyć dietetykę ze zdrowiem publicznym? Czy to jest fajne połączenie, czy można bardziej się rozwijać właśnie po dietetyce w kierunku zdrowia publicznego? Co by Pani powiedziała na przykład absolwentom dietetyki, jak można ich zachęcić chociażby do tego, żeby studiowali u nas na zdrowiu publicznym na magisterce, na studiach magisterskich?
Myślę, że zdecydowanie tak bardzo te dwa obszary się ze sobą zazębiają. Tak naprawdę edukacja żywieniowa, prawda, która można powiedzieć jest nieodłącznym elementem właśnie dietetyki i dalszego szerzenia właśnie idei zdrowego żywienia, mocno się wpisuje w ideę przede wszystkim zdrowia publicznego. Dla mnie tak naprawdę właśnie te wszystkie podstawy edukacyjne bardzo pomogły mi we współpracy, chociażby z pacjentami w gabinecie, ale też z innymi kierunkami, w których właśnie umiejscawiam swoją, można powiedzieć, aktywność zawodową, bo współpracuję z klubami rodzica, z klubami malucha, przeprowadzam prelekcje dla pracowników większych firm, czy też miałam kilka spotkań właśnie z seniorami i tak naprawdę wiedza właśnie z zakresu zdrowia publicznego bardzo mi się tutaj przydaje i taka swoboda, można powiedzieć, w poruszaniu się, chociażby i w terminologii. Więc myślę, że Instytut Zdrowia Publicznego, studia magisterskie, to jest bardzo właściwe miejsce, chociażby dla studentów dietetyki.
Świetnie, to gorąco zapraszamy studentów dietetyki, ale oczywiście też nie tylko, na nasze studia magisterskie, na kierunku zdrowie publiczne. Pani Urszulo, pracuje Pani w Zakładzie Promocji Zdrowia i E-Zdrowia. Proszę nam powiedzieć, jakie przedmioty Pani prowadzi i jakie Pani wykłada przedmioty właśnie w tym zakładzie ze studentami.
Jeżeli chodzi o przedmioty, jakie miałam przyjemność prowadzić, to była edukacja zdrowotna i nadal ją oczywiście prowadzę. Była również edukacja w praktyce zawodowej położnej, promocja zdrowia, programy zdrowotne na kilku ścieżkach, ścieżki stylu życia, ścieżki promocji zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych. Były też również interwencje w promocji zdrowia, więc kilka tych przedmiotów już miałam przyjemność tutaj, można powiedzieć, przestudiować wraz ze studentami i mam nadzieję, że jeszcze kilka nowych tam do listy będę mogła dopisać.
A proszę w takim razie powiedzieć, co najbardziej się Pani podoba w tej pracy ze studentami?
Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że właśnie studenci, tak naprawdę dla mnie ludzie zawsze są taką inspiracją i motywacją do pracy, ludzie, ich różnorodność, więc tutaj ta interakcja, co prawda w aktualnych czasach zdalna, jest dla mnie swego rodzaju motywacją, która faktycznie popycha mnie w tym kierunku, żeby się również też sama kształcić tak naprawdę. Bardzo lubię edukować, bardzo lubię rozmawiać i taką też, można powiedzieć, postawę przyjmuję tutaj w rozmowie, czy też właśnie w edukowaniu. Taka swobodna trochę komunikacja, ale oczywiście elementy dyscypliny i takiej konstruktywnej krytyki również muszą być, bo to budowanie autorytetu chociażby właśnie wśród studentów jest niesamowicie trudnym zadaniem. Więc oprócz tych naszych zasobów ludzkich, ogromny zasób wiedzy tutaj faktycznie jest niesamowicie przydatny. Więc faktycznie mogę śmiało powiedzieć, że w pracy ze studentami właśnie studentów lubię najbardziej.
Świetnie, myślę, że to jest bardzo ważne, co Pani powiedziała, bo faktycznie my też wiele się uczymy, prowadząc takie zajęcia ze studentami. A proszę nam powiedzieć może też, jaki jest obszar tych zainteresowań naukowych, czy obecnie może Pani prowadzi jakieś badania, bierze udział w jakimś projekcie naukowym?
Tak, jeżeli chodzi o kwestie naukowe, to tutaj głównie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, badam kompetencje przede wszystkim żywieniowe i też w tym kierunku chciałabym swoje badania kreować, tak aby kiedyś mogły stać się bazą do budowania mojej pracy doktorskiej. Kompetencje żywieniowe, kompetencje zdrowotne, tutaj też ich zależność, prawda, wpływ otoczenia, wpływ przede wszystkim cech osób, grup, środowisk, jakie właśnie działają na kreowanie tych kompetencji, no i próba ich podnoszenia w naszym społeczeństwie, to też jest niesamowicie ważne. Tutaj też można powiedzieć, jednym z takich dodatkowych zakresów działań też w kierunku tej pracy naukowej jest zazębienie się kompetencji żywieniowych z wpływem internetu, telewizji, reklamy, radia czy wszystkich mediów społecznościowych na poziom tych kompetencji i też na ich oddziaływanie, prawda? Czy faktycznie uczestnictwo w tej całej maszynie, jakiej można nazwać właśnie social media, kreują u nas prozdrowotne postawy, czy też nie? Wiemy doskonale, że w dzisiejszych czasach dostęp do tych informacji zaczyna być coraz prostszy, no ale weryfikacja, prawda, tych faktów zdrowotnych, czy faktycznie one są rzetelne i tak naprawdę w jaki sposób społeczeństwo je implementuje do swojej codzienności, jak je interpretuje, to też jest coś, co niesamowicie mnie interesuje. Właśnie w tym kierunku moje badania będą, mam nadzieję, szły.
Świetnie, to trzymamy kciuki oczywiście, żeby badania szły do przodu. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa tematyka. Mam nadzieję, że uda się doktorat napisać z tych badań i no, trzymamy za to kciuki jak najbardziej. Proszę mi też powiedzieć, bo wspomniała Pani, że Pani jest świeżo upieczonym pracownikiem. Nie ma tutaj jakby takiego porównania między prowadzeniem tych zajęć stacjonarnie i zdalnie, ale mimo wszystko jakby mogła Pani powiedzieć, co jest fajnego w tym prowadzeniu zajęć zdalnych? Czy może widzi, zauważa Pani tu same plusy, czy jednak same minusy? I dla kogo jest łatwiej, a może właśnie trudniej prowadzić takie zajęcia albo w nich uczestniczyć? Czy to studentom na przykład bardziej będzie odpowiadała taka praca zdalna czy stacjonarna?
Tak jak tutaj Pani wspomniała, Pani Dominiko, faktycznie moja przygoda z nauczaniem w instytucie rozpoczęła się w czasach pandemii, więc miałam tą przyjemność pracować tylko w sposób zdalny. Oczywiście wcześniej również edukowałam personalnie, więc jakiś punkt odniesienia mimo wszystko mam. Oczywiście, praca zdalna, nauczanie zdalnie, nauczanie stacjonarne, można w nieskończoność wymieniać te plusy i minusy. Na pewno jest trudna, na pewno jest ciężka, zarówno jak i dla wykładających, jak i dla tej drugiej strony. Oczywiście tutaj wykładający, ćwiczeniowcy muszą się bardzo mocno postarać, żeby zainteresować odbiorcę, żeby to jednak nie był monolog do bardzo małej publiki bez żadnej interakcji, więc faktycznie wiemy doskonale, że niestety ta bardzo taka gdzieś werbalna komunikacja jest, można powiedzieć, nisko oceniana, jeżeli chodzi o jej efektywność. Ale na pewno właśnie ta praca zdalna motywowała przynajmniej mnie, nie wiem, czy mogę odpowiadać za wszystkich prowadzących, do szukania, prawda, szukania tych innych rozwiązań, jak zainteresować, co zrobić, żeby faktycznie ta interakcja była, żeby ta skuteczność przekazu wiedzy faktycznie była taka odpowiednia. Więc na pewno dla mnie jest to jakaś wartość dodana, jakaś przede wszystkim nauka, którą mogę wyciągnąć na podstawie nauczania zdalnego. Jeżeli chodzi o drugą stronę tutaj studentów, którzy również bardzo mocno musieli się zaangażować w tą współpracę, myślę, że teraz nie jeden student uśmiechnie się albo gorzko zapłacze, jak przypomni sobie, ile prezentacji, zadań, prac, projektów trzeba było robić w warunkach domowych, prawda? Kiedy to się wszystko nawarstwia, faktycznie czujemy, można powiedzieć, swego rodzaju frustrację i zaczyna nas irytować ta nauka zdalna. Ale niezależnie od tego, od tych wszystkich plusów i minusów, tak jak wspomniałam, jest to jakieś nowe doświadczenie i na pewno każdego z nas zmotywowało, chociażby do odkrywania, można powiedzieć, pozytywów płynących ze stałego dostępu do internetu. Więc na pewno jest to coś, na podstawie czego będziemy się uczyć. I mam nadzieję, że kiedyś mile wspominać.
Tak, zgadzam się oczywiście jak najbardziej i zmotywowało nas to do szukania nowych rozwiązań, właśnie jak prowadzić zajęcia, jak prowadzić je w sposób ciekawy. No i także studentów, z jednej strony myślę, że jest im łatwiej uczestniczyć w takich zajęciach, też mogą godzić na różne swoje inne obowiązki, bo na przykład nie tracą czasu chociażby na dojazdy na uczelnię, natomiast z drugiej strony faktycznie mogą odczuwać już takie zmęczenie, no bo jest ta praca przed komputerem non-stop, nie dość, że muszą się do tych zajęć przygotować prezentację albo też uczyć się po prostu z komputera, to jeszcze na tych zajęciach cały czas też faktycznie jest ten komputer gdzieś tutaj z nimi, więc no myślę, że to faktycznie jest taki jeden duży minus. Natomiast może teraz tak odchodząc już od tych spraw uczelnianych, porozmawiajmy o tym, co Pani robi prywatnie, jak Pani lubi spędzać wolny czas, jakie są Pani zainteresowania, jakie hobby.
Tak, i to jest chyba ta trudniejsza część spotkania, kiedy wypadałoby być faktycznie atrakcyjnym, odpowiedzi wypadałoby, żeby były faktycznie atrakcyjne. I jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad swoimi hobby, to się wychodzi na to, że jest nudziarzem i pracoholikiem. Generalnie poza pracą w instytucie prowadzę również swój gabinet dietetyczny, więc też jest to swego rodzaju dla mnie pasja. Pasja współpraca przede wszystkim, praca chociażby nad testowaniem nowości żywieniowych, czy też edukowanie się w zakresie wszystkich nowinek, jakie no nieustannie się pojawiają, jeżeli chodzi o tą literaturę. Więc można powiedzieć, że zakres żywienia jest też swego rodzaju moją pasją. takie klasyczne hobby dla mnie troszeczkę są trudne. Próbowałam zainteresowania się nie chociażby ogrodnictwem, roślinami, ale wszystkie kwiaty, które ususzyłam w domu, stwierdzają jednoznacznie, że lepiej mi idzie promowanie zdrowia, więc faktycznie zarzuciłam temat ogrodnictwa, ale faktycznie jeżeli chodzi o takie już, można powiedzieć, bardziej przyziemne pasje, bardzo lubię jeździć na rowerze i tak naprawdę staram się, gdzie tylko się da, chociażby do pracy jednej, drugiej na tym rowerze jeździć. Jeżeli chodzi o też inne zakresy działania, można powiedzieć, że jestem bardzo dużym fanem kawy i jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek miałby mnie czymś przekupić, to właśnie filiżanką takiego dobrego espresso.
Świetnie, a proszę nam powiedzieć w takim razie, czy ma Pani jakieś może swoje ulubione trasy rowerowe? Bo nie ukrywam, że mnie też ostatnio bardzo interesuje ta jazda na rowerze, bardzo mnie cieszy i też jakieś tutaj trasy próbujemy robić. No i właśnie pytanie, czy jest jakaś trasa, którą Pani by poleciła?
Tak, no w ogóle jestem bardzo zadowolona, że Kraków tak rozwija się w kierunku, można powiedzieć, akceptacji rowerzysty na drodze i faktycznie te ścieżki rowerowe powstają w bardzo wielu miejscach. Myślę, nie do końca ucieszę kierowców, ale faktycznie jest to na pewno bardzo proekologiczne i mam nadzieję, że wiele osób przejdzie na te przysłowiowe dwa kółka i będzie jednośladowcem. Jeżeli chodzi o trasę, ja jestem z gór, więc tak naprawdę południe Polski to jest takie bardzo bliskie memu sercu. I może to nie jestem z tych gór popularnych typu Zakopane, ale bardziej jeżeli chodzi o Beskidy. I niedawno, no można powiedzieć niedawno, nie chcę być tu precyzyjna, jeżeli chodzi o daty, powstała trasa rowerowa u podnóży góry Mogielicy i jest naprawdę fenomenalna. Jest to, można powiedzieć, trochę taka ścieżka zdrowotna, ona łączy się potem z trochę dalszymi częściami tego regionu, ale właśnie ta nowa trasa rowerowa, która powstała u podnóży Mogielicy, naprawdę jest piękna, tak jak rejony te są przede wszystkim bardzo piękne, więc myślę, że tą trasę z ręką na sercu mogę polecić.
Super, świetnie. To ja myślę, że na pewno skorzystam. Mam nadzieję, że wszyscy nasi widzowie również. Chciałabym teraz jeszcze, może powiedzmy, że to będzie takie zadanie. Chciałabym, żeby Pani wybrała spośród dwóch rzeczy, które ja tutaj przedstawię. Jakby miała Pani wybrać, to byłoby to miasto czy wieś?
No tak, i znowu trudne pytanie. Czy można zastosować model hybrydy? Jest taka odpowiedź. Bo generalnie, jeżeli chodzi o takie moje podejście, ja lubię miasto mimo wszystko, mimo iż wychowałam się tak naprawdę na wsi. Lubię miasto za to tempo, można powiedzieć też za wygodę. Dobrze mi się tu pracuje i faktycznie dobrze mi się nabiera tego przysłowiowego wiatru w żagle, więc dla mnie, jeżeli chodzi o bycie w mieście i ten rozwój zawodowy, na pewno nie mogę powiedzieć nic złego, ale tak naprawdę, no, tak jak wspomniałam wcześniej, jednak jestem osobą, która wychowała się na wsi i faktycznie, jeżeli mam wolną chwilę, to zawsze wracam do tych swoich regionów rodzinnych, no i tam ładuję baterie, napawam się przyrodą, napawam się zielenią, przestrzenią też przede wszystkim i dla mnie tutaj ta równowaga jest bardzo ważna, żeby jednak móc jedno i drugie realizować dobrze, czyli rozwijać się naukowo, ale też pozostać tym wszystkim człowiekiem, no to właśnie myślę, że ten model hybrydowy miasto-wieś w moim przypadku sprawdza się najlepiej.
Tak, ja myślę, że czuję tak samo jak Pani zresztą, że faktycznie dobrze mieć taką opcję wyjazdu na wieś, no, obcowania z naturą, być bliżej natury, zieleni. Teraz piękna na przykład była pogoda przez tą chwilę, mam nadzieję, że tak zostanie, więc no tak, to jest bardzo fajna opcja i faktycznie może człowiek sobie odpocząć od tego zgiełku i miasta. A proszę teraz też wybrać, jakby, nie wiem, czy Pani w ogóle zwierzątka lubi, ale jakby miała Pani wybrać, to by były kotki czy pieski?
No tak, myślę, że mój pies, który właśnie jest w tych moich stronach rodzinnych, nie mam go przy sobie w Krakowie, ale jest mój. Mój pies lubi mnie bardziej niż mój kot, więc tutaj mogę się zdecydować na psa i z tego miejsca musiałabym przeprosić kota, ale kot pewnie jak to typowo kot oczywiście się tym w ogóle nie przejmie. Więc jeżeli faktycznie miałabym już wybierać, to pies.
Okej, okay, tak, kot pójdzie pewnie swoją ścieżką, a piesek na pewno będzie się cieszył na 100%. A w takim razie, jakby miała Pani wybrać jakiś kierunek podróży, to bardziej byłoby to morze, czy może jednak góry?
No, w górach jest moje serducho, więc faktycznie zawsze gdzieś tam, choćby z sentymentu, będę na pierwszym miejscu stawiać te rejony, ale no, muszę przyznać, że Gdańsk jest takim miastem, do którego bardzo lubię jeździć i można powiedzieć, że się czuję tam jak ryba w wodzie, więc faktycznie ciężko tutaj też postawić jakiś znak równości, czy też mniejszy bądź większy, ale chyba jednak zdecyduję się na te góry.
Okej, okay, świetnie. A proszę powiedzieć, w takim razie bardziej zwiedza Pani lokalnie, czy też jakieś podróże za granicą? Czy jednak tylko Polska i te polskie nasze tereny są najpiękniejsze na świecie i sercem jest Pani z Polską, a ta zagranica to jednak tak od czasu do czasu?
Ja chyba jestem bardzo mało wymagającym podróżnikiem, bo generalnie wystarczy mi zapewnić kawę na drogę i niezależnie od tego, jaki kierunek obierzemy, to myślę, że będę zadowolona. Tak naprawdę zainteresowanie podróżami myślę, że pojawiło się w moim życiu dość późno. Tak przede wszystkim zaczęłam je lubić dopiero jak zaczęłam wchodzić w dorosłość i nieco bardziej się usamodzielniłam. Myślę, że to było z tego względu dorastania na wsi. Tak naprawdę tam miałam szereg atrakcji przyrodniczych i myślę, że wtedy jeszcze nie było we mnie takiej potrzeby, nie było wykreowanej tej potrzeby zmiany otoczenia. Teraz zdecydowanie chęć zmiany otoczenia i przede wszystkim na przypadku właśnie pandemii bardzo to podkreśliła w moim przypadku, że jednak potrzebuję te podróże wdrażać do swojego życia, ale tak jak wspomniałam, czy to będzie nasza piękna Polska, czy to będą równie piękne inne kraje, tak naprawdę jeżeli to jest po prostu wolny czas, kiedy wiem, że mogę zresetować baterie i mogę robić rzeczy według bardzo luźnego schematu, to kierunek aż tak bardzo nie ma znaczenia.
Tak, mam nadzieję, że do podróżowania też za granicę wrócimy już niebawem i sytuacja pandemiczna na świecie nam na to pozwoli. Też chciałabym zapytać, czy jakby miała Pani wybierać, to znowu, byłaby to książka czy podcast, albo na przykład czy serial, a może film? Które z tych rzeczy najbardziej Panią może wciągnąć?
Jeżeli chodzi o ten pierwszy człon pytania, to zdecydowanie książka. Jednak jestem fanem papieru, bardzo lubię podkreślać, zakreślać, przyklejać. Myślę, że to jeszcze jest taka pozostałość po studiowaniu, gdzie generalnie cały zestaw podkreślaczy i wszystkich kolorowych długopisów zawsze w mojej torbie jest. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o wybór, to na pewno książka. Ale jeżeli chodzi o podcast, to na pewno mogę polecić podcasty naszego instytutu, więc tutaj bardzo serdecznie zachęcam do słuchania. Jeżeli chodzi o film, serial, no generalnie już od ładnych paru lat nie oglądam telewizji i jeżeli chodzi o Netflix, to tutaj raczej korzysta z niego mój mąż, więc myślę, że w tematach serialowych jestem bardzo kiepskim autorytetem, ale jeżeli chodzi o film, zawsze, od kiedy pamiętam, interesowałam się fantastyką i tutaj, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, Harry'ego Pottera, to na pewno to są te filmy, które w dalszym ciągu oglądam z wypiekami na twarzy.
Świetnie, właśnie miałam pytać, jaki film by Pani poleciła w takim razie, czyli rozumiem, że byłby to cała seria Harry Pottera i również Gwiezdne Wojny.
Zdecydowanie tak. Można jeszcze do tego dorzucić Matrixa, Hobbita i Władcy Pierścieni, także trochę się tego uzbiera. Może nie jestem jednak takim kiepskim kinematomanem.
Okej, okay, świetnie. To tak na koniec jeszcze chciałabym, też mam takie powiedzmy króciutkie zadanie. Poproszę Panią o dokończenie zdań. Czy możemy zaczynać?
Jasne.
Okej, okay, świetnie. To tak, dzień zaczynam od...
Zignorowania budzika, myślę jak co druga osoba w naszym kraju i włączenia kolejnej drzemki. Tak na poważnie, to pierwszą rzeczą, jaką robię po przebudzeniu jest przyjęcie lewotyroksyny z racji niedoczynności tarczycy, a potem przechodzę do takiej ulubionej części dnia, czyli celebracji śniadania.
I kawy, rozumiem, jako fanka kawy.
Tak, tak, tak. Oczywiście w odpowiednim odstępie, 30 do 60 minut, żeby nic nie wyszło w interakcję, tak.
Oczywiście, no tak, trzeba o tym pamiętać jak najbardziej. Kolejne zdanie. Jako wykładowca jestem?
Myślę, że zawsze sobą.
Świetnie.
Chyba nie mam nic więcej do dodania.
Okej. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, jak najbardziej się zgadzam. W mojej pracy największą motywacją jest?
tak jak wcześniej wspomniałam, czyli właśnie odbiorcy, a mianowicie studenci. To jest moja największa motywacja, motor napędowy i przede wszystkim ta komunikacja, czyli coś, co daje faktycznie sens.
A jakby miała Pani powiedzieć, to czy podczas tej nauki zdalnej spotkała się Pani z jakimiś, podczas prowadzenia swoich własnych zajęć, z jakimiś, można powiedzieć, śmiesznymi sytuacjami, które miały miejsce podczas zajęć?
Nie wiem, czy to będzie zabawne, ale kiedyś przez przypadek student przejął kontrolę nad generalnie wykładem i w sumie sobie nie wiedziałam do końca, o co chodzi. Chciałam zmienić dalej slajd, ale okazuje się, że już nie mam kontroli nad zajęciami, że przejął je student nieświadomy, któremu pewnie w kieszeni włączyło się coś, się gdzieś prawdopodobnie kliknęło bez jego świadomości, więc faktycznie to było coś, co trochę mnie rozbawiło. Ale myślę, że nic bardziej zabawnego już nie jestem w stanie przytoczyć.
Okej, rozumiem. No tak, całkiem możliwe też, że jakiś kot się przeszedł po klawiaturze. To też się zdarza na zajęciach, jak najbardziej. A proszę w takim razie na koniec już powiedzieć, dokończyć ostatnie zdanie. Warto studiować w Instytucie Zdrowia Publicznego, ponieważ...
Ponieważ naprawdę warto. Kiedyś taki bardzo mądry profesor powiedział, że studia kształtują charakter i osobowość. Bardzo mi się to wyryło w pamięć i mogę na pewno z całą pewnością powiedzieć, że poza dyplomem, który absolwent uzyskuje właśnie kończąc studia w naszym instytucie, myślę, że też zyskuje te cechy osobowości, prawda? Studia to jest taki pierwszy krok, moim zdaniem, w kreowanie swojego dojrzałego ja, gdzie tak naprawdę robimy właśnie ten krok w kierunku dorosłości, kreowania tej swojej osobowości, dlatego warto to zrobić z uczelnią, która faktycznie korzenie ma rzetelne, która oferuje świetnych pedagogów i przede wszystkim zweryfikowaną, wiarygodną wiedzę. I jestem, można powiedzieć, że przekonana, że właśnie takim miejscem jest Instytut Zdrowia Publicznego.
Tak, ja również jestem przekonana o tym, co Pani powiedziała. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na studia do naszego Instytutu Zdrowia Publicznego. Myślę, że atmosferę też trzeba tutaj podkreślić, że mamy świetną atmosferę na tych studiach. Mamy wspaniałych wykładowców, tak jak Państwo mieliście okazję tutaj dzisiaj usłyszeć. Wśród nich Pani Urszula Zwierczyk. Tak naprawdę będziemy kończyć już powoli naszego live'a. Nie widzę póki co pytań na Facebooku. Teraz jest czas na to, żeby one się pojawiły w komentarzach. Jeżeli Państwo nie macie pytań, no będziemy powoli kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Urszulo. Mam nadzieję, że do zobaczenia też na żywo za niedługo w naszym instytucie i też mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi oglądającymi, bo może wśród nich są też właśnie przyszli studenci, kandydaci na studia zdrowia publicznego albo też innych kierunków prowadzonych w Instytucie Zdrowia Publicznego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Tak, ja również dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Dominice i zachęcam wszystkich, naprawdę warto. I do zobaczenia. Dziękuję. Na Skawińskiej. Do widzenia.
Do zobaczenia. Do widzenia.